Wiadomości w Radiu Maryjan. Zapraszam. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przyjęta i trafi do podpisu prezydenta. Sejm poparł większość poprawek Senatu. Głosowania w sprawie senackich poprawek miały jednak burzliwy przebieg. Senat w czwartek przyjął 27 poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwalonej przez Sejm 7 lipca. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wniosła, by Sejm je poparł, z wyjątkiem jednej o charakterze językowym. Jak powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poprawki, które zostały przyjęte, miały charakter pojednawczy.
Z jednej strony zdecydowaliśmy o tym, aby Rzecznik Praw Obywatelskich mógł występować we wszystkich sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dalej zrezygnowaliśmy z udziału prezydenta w postępowaniu dyscyplinarnym. Zgodnie z oczekiwaniami Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej uelastyczniliśmy mechanizm rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością wpływu. W niemal wszystkich sprawach, na które zwracała uwagę opozycja, staraliśmy się pójść w tym kierunku, w który był oczekiwany.
Oparta na propozycjach Prawa i Sprawiedliwości ustawa ma zażegnać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada między innymi, że pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać między innymi w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać weta prezydenta do ustawy oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem po burzliwej debacie nad ustawą o Trybunale klub Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Platforma uważa, że knebluje on opozycję i odbiera jej prawo do reprezentowania wyborców. Wniosek poprze PSL i prawdopodobnie Nowoczesna. Przeciw jest Prawo i Sprawiedliwość, a posłowie Kukiz 15 mają głosować według własnego uznania. Rzecznik PiSu poseł Beata Mazurek powiedziała, że wszystko przebiegało zgodnie z prawem i nie ma podstaw do odwołania marszałka. 11 lipca będzie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Sejm przyjął uchwałę oddającą hołd ofiarom rzezi wołyńskiej, nazywając ją ludobójstwem. Za uchwałą zagłosowało 432 posłów, nikt nie głosował przeciw, 10 posłów wstrzymało się od głosu. Poseł Michał Dworczyk podkreślił, że uchwała wskazuje morderców spod znaków OUN i UPA, a nie jest wymierzona w naród ukraiński. Parlamentarzysta przed głosowaniem odczytał treść uchwały.
Te wszystkie tragiczne wydarzenia powinny być przywrócone pamięci współczesnych pokoleń. Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną, mianem ludobójstwa. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej Polskiej bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, batalionów chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej, oraz apeluje do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi.
W tym roku mija 73. rocznica rozpoczęcia masowych zbrodni UPA popełnionych na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W wyniku mordów UPA w latach 1943-45 zginęło od 100 do 20 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Kulminacja zbrodni nastąpiła 11 lipca 1943 roku. Doktor Jarosław Szarek jest już oficjalnie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Według medialnych informacji wiceprezesami będą doktor habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, który w IPN-ie zajmuje się poszukiwaniami ofiar komunizmu, oraz doktor Mateusz Szpytma, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Nowy prezes doktor historii Jarosław Szarek złożył przed Sejmem uroczyste ślubowanie na prezesa Instytutu. W krótkim wystąpieniu na forum parlamentu podziękował za powierzoną mu funkcję. Przypomniał także zbliżające się w sierpniu rocznicę Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego i Powstania Solidarności. Wyraził również nadzieję na odnalezienie szczątków bohaterów zamordowanych przez komunistów.
Musimy pamiętać o tym dziedzictwie naszej wolności, wolności nikającej z siły naszego ducha. Nie zapominajmy tego dziedzictwa. Za pragnienie życia wolności wielu naszych rodaków zapłaciło cenę najwyższą. Przed kilku dniami miałem ten zaszczyt, aby w areszcie, dawnym areszcie śledczym komunistycznym na Rakowieckiej przejść drogą, ostatnią drogą, którą szedł rotmistrz Pilecki z celi korytarzem, schodami do miejsca w piwnicy, gdzie został zamordowany. Wierzę, że pan profesor Szwagrzyk wkrótce odnajdzie jego szczątki.
Kolegium IPN-u wyłoniło doktora Szarka w poniedziałek spośród 4 uczestników konkursu na prezesa. Następnie kandydata na prezesa IPN-u poparł Sejm i Senat. Doktor Jarosław Szarek doktoryzował się na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po 13 grudnia 1981 roku był zaangażowany w działalność opozycyjną. Obecnie jest pracownikiem IPN-u w Krakowie. Jest autorem wielu artykułów i książek historycznych o najnowszych dziejach Polski, a kadencja prezesa IPN-u trwa 5 lat. Sejm wybrał członków komisji do spraw Amber Gold. Z PiS-u są to posłowie Małgorzata Wasserman, która będzie jej przewodniczącą, oraz Joanna Kopcińska, Marek Suski, Jarosław Krajewski i Stanisław Pięta. PO będzie reprezentować Krzysztof Brejza, a Kukiz 15 Paweł Grabowski. Z kolei z Nowoczesnej będzie to Witold Zębaczyński, a Angelika Możdżanowska z PSL-u. W piątek komisja do spraw Amber Gold zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze merytoryczne posiedzenie ma się odbyć 7 września. Poseł Jacek Sasin z mównicy sejmowej apelował do posłów Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie awantur w sprawie wyjaśnienia afery Amber Gold.
Ja wiem, że macie państwo dużo na sumieniu, jeśli chodzi o Amber Gold. Próbujecie dzisiaj wywoływać zastępcze awantury. Dajcie nam zbadać tą sprawę. Dajcie doprowadzić do tego, żeby obywatele dowiedzieli się, jak to się stało, że zostali w majestacie prawa oszukani, że instytucje państwa, które znajdowały się pod waszą kontrolą, nie reagowały wtedy, kiedy odbywał się wielki przekręt, kiedy oszczędności obywateli były rozkradane. Zrobimy to, jesteśmy zdeterminowani, żeby tą sprawę zbadać i wyjaśnić. I żadne awantury z waszej strony nam w tym nie przeszkodzą.
Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia dotyczące budowy gazociągu Nord Stream 2. Chodzi o koncentrację związaną z utworzeniem przez 6 podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu, mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK-u.
Wydaliśmy zastrzeżenia wobec koncentracji polegającej na utworzeniu przez 6 podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. Z ustaleń urzędu wynika, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W tej chwili Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły negocjacyjnej spółki wobec odbiorców w naszym kraju. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu w tej sprawie.
Nord Stream składa się z 2 nitek o mocy przesyłowej po 27,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Pierwszą oddano do eksploatacji w listopadzie 2011 roku. Drugą uruchomiono w październiku 2012 roku. Polski rząd jest przeciwny budowie gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję i Niemcy pod dnie Bałtyku. Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za obniżeniem z 19% do 15% CIT-u dla małych podatników. Zakłada to przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Tuż przed głosowaniem posłowie opozycji wypowiadali się krytycznie o ustawie. Według nich to propagandowe posunięcie, bo firmom da to zysk w wysokości 56 zł miesięcznie. Minister finansów Paweł Szałamacha odpowiadał, że ustawa obejmuje dokładnie to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało w kampanii wyborczej. Obniżona stawka ma obejmować firmy płatników CIT, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył 1 200 000 euro rocznie. Profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, mówi, że obniżenie CIT-u zniweluje przewagę konkurencyjną dużych firm.
Ma to częściowo zniwelować ową przewagę konkurencyjną, którą mają duże firmy właśnie dlatego, że są duże i potrafią w systemach politycznych znaleźć swoją przewagę, no, której nie są w stanie osiągnąć małe podmioty. Poza tym jest jeszcze taki problem polski. My mamy spolonizowane małe i średnie firmy, natomiast mamy zinternacjonalizowany dużą gospodarkę. A ta małe i średnie firmy są w Polsce najistotniejszym pracodawcą i chyba najważniejszym czynnikiem rozwojowym.
Według rządu w perspektywie długookresowej nowela powinna przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych. Ustawa trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. W centrum handlowym i przed jednym z lokali w Monachium doszło do strzelaniny. Dane dotyczące zabitych i rannych różnią się od siebie. Policja przypuszcza, że sprawców strzelaniny było więcej niż jeden. Zarząd Transportu Miejskiego wstrzymał ruch pociągów i tramwajów oraz autobusów w rejonie centrum handlowego. Przeprowadzono ewakuację ludzi z centrum. Francja zwiększy wojskową pomoc dla Iraku i wyśle broń ciężką do walki z terrorystami tzw. państwa islamskiego, poinformował prezydent Francji François Hollande. Artyleria zostanie wysłana najpewniej w przyszłym miesiącu. Hollande powiedział, że Francja nie ma planów rozmieszczenia większej liczby żołnierzy ani w Iraku, ani w Syrii. Władze w Paryżu zapowiadały, że zwiększą wysiłki na rzecz zwalczania tzw. państwa islamskiego po ataku w Nicei z 14 lipca, do którego przyznało się tzw. państwo islamskie, a śmierć w zamachu poniosły 84 osoby. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.